Tak zaśpiewano w Japonii w 1981 roku świętemu Janowi Pawłowi II. To był Japonia 81, a teraz Tajwan, rok 2020. Hanna Shen przy telefonie. Dzień dobry pani.
Dzień dobry, witam państwa.
Najpierw opowiedzmy o sytuacji w Chinach. Co wiemy na temat chińskiej pandemii?
No wiemy, że dotyka Chiny to samo, co dotyka Tajwan, Japonię i Koreę, czyli tak zwana druga fala, czy są na pewno przypadki zachorowań Chińczyków wracających z Europy i ze Stanów Zjednoczonych. Wiemy także, że Chiny po raz kolejny zmieniły kwalifikacje chorych, to znaczy przyznają się, że rzeczywiście do tej pory jako chorych nie kwalifikowano przypadki bezobjawowe. Na przykład we wtorek zaczęto je kwalifikować i od razu według oficjalnych danych przybyło 130 nowych przypadków. Według dokumentów, do których dotarła hongkongska South China Morning Post, wiemy, że do końca lutego takich wykrytych przez władze, a nieujawnionych wypadków bezobjawowych było 40 tysięcy. Czyli do tej oficjalnej liczby, która i tak jest zaniżona ponad 80 tysięcy przypadków zachorowań, należy na pewno dodać te 40 przypadków. Wiemy też, że mimo tego, że mamy drugą falę, że mamy te bezobjawowe przypadki, no władza chińska mówi, że kontroluje sytuację, ale dziś na przykład ta sama gazeta z Hongkongu, South China Morning Post, która jednak często przekazuje taki bardzo prochiński, ten przekaz jest bardzo prochiński, mówi, donosi dziś, że w jednym z obwodów prowincji Henan, to jest ta prowincja, która graniczy z prowincją Hubei, gdzie znajduje się miasto Wuhan, czyli to epicentrum, w tej prowincji Henan jeden z obwodów został zamknięty. Ten teren dotyczy 600 tysięcy obywateli, czyli jest takie kolejne zamknięcie kolejnego regionu, czyli to oznacza, że no, pojawiają się miejsca, gdzie ponownie mamy wybuchy epidemii.
Gdzieś pojawił się raport, nie gdzieś, a w Stanach Zjednoczonych raport dotyczący tego, że Chińczycy zaniżyli statystyki, szczególnie statystyki śmiertelności.
Tak, rzeczywiście. No to jest to, o czym mówimy właśnie przy każdym naszym spotkaniu, że te dane, jest wiele badań dotyczących tego, że te dane były zaniżane. Także to, co dowiadujemy się od lekarzy chińskich, z krematoriów chińskich, no to potwierdzają to wszystkie. Te sceny, które ostatnio widzimy spod krematoriów, gdzie od 23 marca wydawane są urny, wcześniej był zakaz. No tam są kolejki po tym, więc sami Chińczycy się, to dotyczy miasta Wuhan, Chińczycy się zastanawiają, jak to jest możliwe, że wydawane jest na przykład 3000 urn, a oficjalna liczba zmarłych w samym mieście Wuhan przez cały ten okres epidemii do teraz to jest trochę więcej, powyżej 2500, czyli no to jest wiele sygnałów wskazujących na to, że no ten raport jest prawidłowy. No ten raport tylko potwierdza to, co już wiemy od bardzo długiego czasu.
Jest jeszcze inna informacja, że te testy i maski, które przychodzą do Europy, którą kupują państwa europejskie, mają swoje wady. Rząd holenderski odsyła maski, odsyła testy jako nieskuteczne. Rząd chiński wprowadził specjalne rozporządzenie, że tylko te testy i maski, które są wysyłane, muszą mieć atest odpowiedniej chińskiej instytucji. To pani potwierdza?
Tak, znaczy potwierdzam, że rzeczywiście były przypadki w Czechach i w Hiszpanii i w Holandii, i w Turcji. Zdaje się, Belgia także do tego doszła, gdzie albo testy, albo maski no, nie spełniały tych standardów. Na ile te standardy będą zapewnione, no to nie wiem. Ale a propos mask, no to myślę, że warto podkreślić, że Tajwan zaczyna wysyłać do Europy. Wczoraj ogłoszono, to będzie 10 milionów mask wysłanych do Stanów Zjednoczonych i Europy i wśród tych państw, których te maski zostały wysłane. Jest także Polska. Polska otrzyma 500 000 mask z Tajwanu. No to jest taka, myślę, dobra inicjatywa Tajwanu, który trochę jest tak na uboczu przez wiele państw nieuznawanych przez Światową Organizację Zdrowia, zupełnie pominięty, a był to kraj, który już 31 grudnia alarmował Światową Organizację Zdrowia, że w Chinach dzieje się coś niepokojącego.
Czy informacje o tym, że gospodarka chińska właściwie wraca na tory sprzed pandemii, jest prawdziwa?
Znaczy, wydaje mi się, że to nie jest prawda. Sam nam to powiedział premier Li Keqiang chyba pod koniec lutego. Kiedy państwa powiedział, że priorytetem państwa nie jest teraz wzrost gospodarczy, a utrzymanie zatrudnienia. To znaczy, że Chińczycy, władza chińska bardzo dobrze sobie zdaje, że nawet jeżeli mówią nam, że 99 firm wróciło już do pracy, to znaczy, że tam nie ma pełnego zatrudnienia. Nie ma potrzeby takiego pełnego zatrudnienia, dlatego że nie ma między innymi zamówień płynących ze Stanów Zjednoczonych. Dziś władza się najbardziej obławia, to właśnie spadku zatrudnienia, to może wywołać duże protesty społeczne i to jest ogromnym zagrożeniem dla władzy. Także na pewno nie mamy normalności i myślę, że bardzo długo jeszcze nie będziemy mieli, chociażby z tego powodu, że tego, co się dzieje w Europie i w Stanach Zjednoczonych, gdzie ta pandemia rzeczywiście szaleje w tej chwili.
A czy w mediach chińskich jest coś w rodzaju satysfakcji z tego, to jest połączenie na WhatsAppie, a ten WhatsApp na świecie zaczął działać gorzej, bo wszyscy używamy WhatsAppa, telefon pani Hanny Shen jest zajęty, a jeszcze co najmniej dwa pytania chciałbym zadać pani redaktor. Hanna Shen odebrała telefon, jesteśmy z powrotem na antenie Radia Wnet. Hanna Shen prosto z Tajwanu. Jeszcze raz dzień dobry. Czy jest jakaś satysfakcja w mediach chińskich dotycząca tego, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych, tego kryzysu gospodarczego, w który wchodzi zarówno Europa Zachodnia, jak i Stany Zjednoczone? I tej od...
Znaczy, ja myślę, że to nie chodzi o to, żeby... Halo, czy słychać mnie dobrze?
Tak,
dobrze. To nie, nawet nie o to chodzi, że satysfakcja. Widzimy, że jest takie podsycanie takich nastrojów, na przykład szczególnie antyamerykańskich, więc w związku z tym na przykład w komentarzach w internecie widzimy takie dość nieprzychylne komentarze wobec Zachodu. Są takie filmiki pokazujące, jest na przykład filmik pokazujący, jak jedna z firm chińskich produkuje maski. Jeden z pracowników bierze te maski, wyciera sobie o nogi i mówi się, że to jest idzie właśnie do państw zachodnich. No jest jakaś taka budowana atmosfera przez władze chińskie. Nie wiem, czy to jest wynikiem tego, że władze chińskie obawiają się tego, że przyjdzie taki moment, kiedy Ameryka, ludzie w Europie w jakimś stopniu opanują ten wirus i zaczną zadawać pytanie, które powinniśmy sobie cały czas zadawać. Kto jest odpowiedzialny za to, że mamy pandemię? A jeżeli zacznie sobie zadawać pytanie, kto jest odpowiedzialny, to być może zacznie mówić o tym, że ten kraj, który, a zwłaszcza ta władza tego kraju, która jest za to odpowiedzialna, to powinna być pociągnięta do odpowiedzialności. Jeżeli pan pozwoli i państwo pozwolicie, to chcę w związku z tym zachęcić państwa. Miałam o tym mówić tydzień temu, ale nam przerwało połączenie. Do podpisania petycji, której jestem autorką. To jest petycja na stronach Białego Domu, petycja do Donalda Trumpa o tym, aby pociągnąć właśnie Chiny, a dokładnie chiński rząd, który zamilczał przez 2 miesiące, to, że u niego w kraju rozwija się bardzo poważna epidemia. I w związku z tym naraził nas na to, że w tej chwili mamy pandemię. Tę petycję można znaleźć na portalach społecznościowych, na których jestem, Hania Shen, na Facebooku, na Twitterze. Proszę Radio Wnet, aby umieściło link do tego. Myślę, że po tym, jak opanujemy, naprawdę powinniśmy pomyśleć o tym, żeby jednak Chiny nie mówiły nam, że ślą nam pomoc, za którą teraz płacimy, tylko żeby podniosły za to koszty, żeby w przyszłości takie rzeczy się już więcej nie wydarzyły.
W mediach społecznościowych też pani opublikowała post dotyczący prezydenta Andrzeja Dudy i pewnej aplikacji. Jakiej aplikacji i jaki to post?
No tak, chodzi o ten TikTok, którym pan prezydent niestety zaczął reklamować. Uważam, że to jest niewłaściwe, dlatego że wiemy, że firma TikTok jest bardzo mocno powiązana z partią komunistyczną. Jest wykorzystywana do inwigilacji i cenzury w państwie chińskim, także do inwigilacji i cenzury Chińczyków mieszkających poza granicami, a jej planem jest inwigilacja i cenzura społeczności na Zachodzie. Ta firma jest elementem, jest włączona w taki program, który się ładnie nazywa Pomoc Xinjiangowi. Xinjiang to jest prowincja w Chinach, w której mieszkają Ujgurzy, a ten ładnie nazywający się program pomocy polega na budowaniu obozów koncentracyjnych i jedną z firm i wsadzaniu tam obywateli Xinjiangu, poddawaniu ich torturom, praniu mózgów. Chodzi o to, żeby oni po prostu kochali partię komunistyczną, a nie myśleli o tym, żeby rozwijać swoją własną kulturę, niezależność i tak dalej. W każdym bądź razie ważnym elementem właśnie tak zwanego programu pomocy Xinjiangowi, czyli pełnej inwigilacji i represji wobec Ujgurów, jest firma TikTok. I nie powinno się wydarzyć tak, że osoba stojąca na czele państwa promuje taką firmę, bo jednak są to informacje dość dostępne. Wiemy o tym, że ta firma i stosuje cenzurę. Ona stosuje ją nawet za granicą. Był taki filmik w zeszłym roku młodej dziewczyny ze Stanów Zjednoczonych, która z jednej strony robiła sobie coś z rzęsami, a z drugiej właśnie opowiadała nam, co się dzieje w Xinjiangu. I ten filmik został przez firmę TikTok usunięty. Wprowadzona została cenzura. Ponieważ to się rozniosło po całym świecie, no to ten filmik wrócił. Jej konto na TikToku wróciło, ale widzimy, że już powoli ta cenzura dotyka także nas na Zachodzie. Także uważam, że to była wielka pomyłka ze strony pana prezydenta i ten wpis powinien zostać usunięty.
Bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję z Tajwanu.
Także dziękuję.
A jeszcze jedno pytanie, które zadam. Jan Paweł II. W pani życiu.
Jan Paweł II w moim życiu. Znaczy ja myślę, że taki najbardziej najważniejsze jest dla mnie to, że wszędzie tam, gdzie jestem, a jestem w krajach w Azji bardzo nam odległych i bardzo często wydaje się kulturowo obcych, zawsze słyszę, jeżeli mówię Polska, to słyszę Jan Paweł II. Że ludzie być może mało nie wiedzą, ale gdzieś do nich dotarło ta postać, to jego przesłanie. I to przesłanie właśnie, żeby się nie bać. Bardzo często to słyszę od Tajwańczyków, ale bardzo często też słyszę od Chińczyków. Od Chińczyków, którzy przechodzili prześladowania. I dla nich ta postać jest, jej przesłanie właśnie, żeby się nie bać, żeby głosić prawdę, jest bardzo ważne. I to jest jako Polka, myślę, jest dla mnie szczególnie takie budujące, że być może to nie są katolicy, to w większości nie są katolicy, to nie są chrześcijanie. A jednak dla tych ludzi postać Jana Pawła II była bardzo, bardzo ważna.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Hanna Shen z Tajwanu.